Pochodzę z dosyć biednej rodziny, z małego miasteczka, gdzie perspektyw jest bardzo mało. I moi rodzice mieli, powiedzmy, styczność z alkoholem. Ja od najmłodszych lat to pamiętam. Mój tata dotychczas ma lekkie problemy, mama jest nawrócona. I ja generalnie wychowywałem się na ulicy. Sporo tam spędzałem czasu i gdzieś tam w wieku od podstawówki do gimnazjum mieliśmy taką paczkę, dosyć groźną paczkę, w której jarało nas na przykład okradanie i tak dalej. Jak już wspomniałem, byłem dosyć ubogi i żeby coś mieć, to musiałem albo ukraść złą, później sprzedać i mieć na to, co, o czym sobie marzyłem. I tak gdzieś tam moje życie przepłynęło. Byłem znacznie większy od rówieśników. Byłem zawsze najwyższy i najgrubszy. Dlatego mówiono na mnie klops. Albo klopsik, no tak zdrobniale. Ale i też byłem silny, zawsze najsilniejszy i niesamowitą radość sprawiało mi to, kiedy mogłem komuś dać po buzi. Lubiłem bójki, nie lubiłem, jak ktoś mnie bije. Tylko miałem dobrze, bo miałem starszego brata o 12 lat, który miał prawie 2 metry, 100 kilo ważył. Poza tym też kuzyna, który obecnie jest wojskowym i kiedy ktoś mnie pobił, to wtedy moja rodzina biła tamtych. Poza tym też moi koledzy wstawiali się często za mną i dwukrotnie ze szkoły chciano mnie wyrzucić za pobicia. Boża łaska jest wielka i sprawiła, że mnie nie wyrzucono, ale byłem bardzo bliski temu. I kiedy poszedłem do gimnazjum w trzeciej klasie, zaczęło przeszkadzać mi, powiedzmy, moje gabaryty. I zacząłem dbać o siebie. Ale w tym czasie moja mama zaczęła uczęszczać do społeczności chrześcijańskiej w naszym mieście po namowie pastora i sąsiada, który był wierzący. No i tak chodziła do nich. Mnie natomiast oczywiście to nie interesowało. Tam namawiali mnie, abym mógł przyjść na nabożeństwo i posłuchać, o czym mówią, ale ja mówię, ja jestem swój, tam koty i tak dalej, mieszanie krwi, to nie wchodzi gdzieś tam w werchubę. Śmiałem się z nich i tak dalej, jakąś Biblię mają, nie wiem, co to za księga i tak dalej, bałem się, że gdzieś do jakiejś sekty mnie wciągną i same takie historie. I ja nie wiedziałem o tym, że kościół, do którego moja mama chodzi, zaczął się o mnie modlić, bo ja zacząłem mieć problemy. I wspomniałem, że zacząłem o siebie dbać, a więc zacząłem jeździć dużo na rowerze, jeszcze więcej ćwiczyć na siłowni i zacząłem również odkładać, powiedzmy, jedzenie. Początkowo było to bardzo niewinne, bo zrezygnowałem, potrafiłem zjeść bardzo dużo. A później tak sobie umieszczałem te porcje, omijałem gdzieś tam obiad, później coraz mniej jadłem, coraz mniej, aż padłem w anoreksję. Psycholog, do którego chodziłem, bo musiałem chodzić, bo szkoła też się mną zainteresowała, za bardzo mi nie pomógł, bo ja też tej pomocy nie oczekiwałem. To, o czym marzyłem, kiedy otwierałem swoje oczy, to, abym mógł ze sobą skończyć. I cały dzień myślałem o śmierci, mojej śmierci. Chciałem albo sobie poderżnąć żyły, bo to jest najmniej bolesna śmierć, albo gdzieś udusić się gazem, bo to też nie boli. Tylko żal mi było mojej mamy, bo moja mama już mojego brata straciła. Zginął w dosyć nieciekawych i niezbyt wyjaśnionych do dnia dzisiejszego okolicznościach i tak naprawdę było mi jej tylko szkoda. Gdyby nie ona, to by mnie teraz tu nie było. Byłbym w piekle, bo bym sobie podrażnął żyły. I nie wiedząc o tym, że Kościół o mnie się modli, tak sobie żyłem, coraz bardziej byłem pogrążony w depresji, miałem stwierdzoną zaburzenia depresji i anoreksji głębokiej. I psycholog, do którego chodziłem, powiedział, że jak tak dalej pójdzie, to będą musieli mnie skierować do zakładu zamkniętego i tam faszerować mnie różnymi jakimiś rzeczami, gdybym doszedł do zdrowia. Przez półtora miesiąca schudłem 30 kilo. Przy 1,80 m ważyłem 50 kg. Matka codziennie modliła się, bym przeżył, bym mógł się obudzić rano. Kiedy rozebrałbym się na lekcji biologii, to byłbym doskonałym eksponatem. A tym bardziej zważywszy, że mam dosyć gruby kościec, który sam sporo wam waży. Także byłem skóra i kość. Przez okres ponad miesiąca nie byłem na ubikacji. Ponad miesiąc nie byłem na kibelku. Później jak poszedłem, to myślałem, że rodzę i godzinę się męczyłem. Ale do tego doszło tak dosyć niesamowicie. I tak ten pastor mnie ciągle namawiał, żebym poszedł do kościoła. I tak taką łaskę już pozdrowiłem. Dobra, pójdę do ciebie, odwal się ode mnie i już więcej tam nie pójdę. Zaliczę swoje i będzie fajnie. A więc poszedłem, ale oczywiście z takim nastawieniem, uwaga, koty. Nie? Ty jesteś swój, uważaj z kim tańczysz. I tak sobie siedzę na tej ławce, taki nieufny, patrzę na tych wszystkich dziwnych ludzi. Bardzo dziwnych, myślałem, że jesteś kosmici. Tudzież istoty zupełnie z jakiegoś kosmosu. I no, widziałem, że taka wiara w nich, w Boga, była bardzo autentyczna. Ja wiecie, przyzwyczajony do mszy w kościele katolickiej, amen i do domu, i do pukania w konfesjonał, miałem zaspokojone tak troszkę sumienie, powiedzmy chrześcijańskie, ale tu widziałem taką autentyczność tego, co się dzieje. Wiecie, pastor jakiś tam w garniturku coś tam głosi tak dosyć energicznie, jakaś kobietka gra na gitarze i śpiewają gdzieś ręce do góry, się huśtają, mówię, co oni biorą, pewnie dobrego dealera mają. Znałem sporo dealerów, bo miałem z nimi kontakt. Mówię, wszystkich pozamykali, nie wiem skąd oni mają swój towar. Tak śmiejąc się trochę oczywiście, ale bardzo dziwne mi się to wydało. I tak spodobało mi się nawet, jakaś tam rekreacja, nie? Pójdę, pośmieję się trochę, jak się huśtają. I zacząłem uczęszczać na te, nazwijmy to, nabożeństwa. Ja coraz bardziej pogrążałem się w mojej chorobie. Dzisiaj wiem, że to również było opętanie demoniczne, ponieważ słyszałem głosy, które mnie wręcz bardzo zachęcały do tego, abym odebrał sobie życie i tak dalej. Na przykład leży sobie nóż, a ja słyszę, aby go wziąć i sobie zrobić krzywdę gdzieś tam w duszy. I dzisiaj wiem, że to było opętanie demoniczne. I będąc na jednym z tych nabożeństw, chodziłem tak przez pewien okres i będąc na jednym z tych nabożeństw, oczywiście nie wiedziałem, że Kościół jako całość się o mnie modli, siedzę sobie na tym nabożeństwie, bo już nie miałem siły do tego nawet stać. To było lato, był czerwiec, ja musiałem chodzić w grubych skarpetach zimowych, w dżinsach grubych, w grubej koszuli, pod tym podkoszulka też gruba, no to było mi zimno. Kiedy się kąpałem, to wanna była cała włosów, zaczęły mi włosy garściami wypadać. Miałem poważną awitaminozę, usta i ręce miałem non stop sine i niesamowicie zimne. Dziękuję Bogu, że mi zęby nie powypadały, bo przez awitaminozę również mogą zęby powypadać. I strasznie się męczyłem, jeszcze siedzę sobie na tym nabożeństwie, bo już nie miałem nawet siły wstać. I dzisiaj, nazwijmy to, modlitwa to była, ale wcześniej tak tego nie postrzegałem i zacząłem tak mówić do tego Boga, który wtedy, mam nadzieję, był tam na tym miejscu i mówię, jeżeli istniejesz, Boże, o którym ci ludzie mówią i do którego się modlą i któremu śpiewają na chwale, jeżeli jesteś, jeżeli istniejesz, to spraw, abym ja był normalny. Byłem nieszczęśliwym człowiekiem. Człowiekiem, który stracił już wszelką nadzieję. Nie wiem, czy ktoś z was mógł odczuć kiedyś w swoim życiu uczucie beznadziejności totalnej. Kiedy nie masz w ogóle żadnej nadziei. Twoją nadzieją jest to, aby ze sobą skończyć. Byłem strasznie nieszczęśliwym człowiekiem. A w tych ludziach, którzy śpiewali do Boga i którzy się modlili i zwiastowali Boże Słowo, widziałem szczęście. Że byli non-stop uśmiechnięci, że na przywitanie się przytulali, prawda, chodzili ze sobą, mieli społeczność. I widziałem w nich szczęście, którego ja nie miałem. I modlę się, jeżeli Ty, Boże, istniejesz, to spraw bym był normalny i bym mógł być szczęśliwym człowiekiem. I byłem w tej fazie anoreksji, gdzie głodu już się nie czuję. Bo na początku podstawiałem Ci jedzenie, moja matka non-stop podstawiała mi jedzenie i z płaczem błagała mnie, abym coś zjadł. Więc zjadłem bajaderkę, później poszedłem bułkę jakąś małą, później poszedłem ją zwymiotować i piłem non-stop wodę. Dlatego tak szybko chudłem. I w tej fazie byłem, gdzie głodu już się nie czuję, gdzie po prostu dla Ciebie jedzenie już nie ma znaczenia. Jest to jest, nie jest to nie jest, nie chciało mi się. I wyszliśmy z nabożeństwa, mieliśmy wtedy w sali kina, jeszcze spotkaliśmy się i szliśmy do domu, tak troszkę z górki, a ja nagle ustałem i do mojej mamy mówię, mamo, ja chciałbym dzisiaj zjeść coś, obiad. Moja matka ustała, zaraz się popłakała jak babą, Ja zresztą też się popłakałem. I kiedy poszliśmy do domu, dał mi obiad. Wtedy był to największy obiad w moim życiu. Mimo, że podziąbdziałem troszkę ziemniaczków i kawałek mięska zjadłem, bo mój żołądek był tak skurczony, że większej ilości nie mógł przyjmować. Ale wtedy poczułem w moim życiu coś, co dzisiaj wiem, że to jest działanie Ducha Świętego, tak to się nazywa. Wtedy nie byłem tego świadomy, nie miałem zielonego pojęcia, że coś takiego istnieje. I w tym czasie, kiedy nie miałem energii nawet dobrze chodzić, poczułem niesamowitą moc. I chciało mi się skakać i krzyczeć z radości, że zostałem uzdrowiony. Niesamowita radość wstąpiła wtedy w moje serce, w moje życie. I chodziłem po mojej rodzinie i wyznawałem, że zostałem uzdrowiony. Jeszcze wtedy nie mówiłem, że to Bóg i tak dalej, bo nie rozumiałem tych wszelkich, nazwijmy to teologicznych, prawda, korelacji, o których dzisiaj zdaję sobie sprawę, ale wtedy poczułem niesamowitą energię. Myślę, że jakbym porównać to mogę, jakby ktoś sterydy brał i dostał taki mocny dekaderabolin i zaczął skakać i fruwać. I poleciał jak Adam Małysz na Welikance. Po prostu czułem się tak, jakbym był zakochany i chodził w kwiatkach i ciągle skakał. I zostałem uzdrowiony w tak cudowny sposób. Później zacząłem czytać Pismo Święte, bo zacząłem mieć więcej społeczności z tymi ludźmi wierzącymi, którzy zachęcali mnie do tego, aby czytać Pismo Święte, Ewangelię. Byłem strasznie złym uczniem. Jak ja zdałem gimnazjum, nie mam zielonego pojęcia, pewnie nauczyciele przepuścili mnie, bo po prostu machnęli ręką, żeby nie mieć ze mną więcej kłopotu. Przez całe swoje życie do liceum nie przeczytałem żadnej lektury, nawet nasza szkapa, która ma chyba 16 stron. A później miałem czytać Pismo Święte, nie? Więc otworzyłem na Ewangelii Jana, a tam wiadomo jak się zaczyna. Na początku było Słowo, a Słowo było Boga, a Bogiem było Słowo. I po tym pierwszym wersecie odechciało mi się czytać Pismo Świętego. Mówię, ja dziękuję, w co ja wpadłem, nie? Kurczę, co to za kosmos, nie? Później oczywiście Pan Bóg był cierpliwy i też często bracia mi wyjaśniali różne rzeczy. Ale mimo, że nie rozumiałem wielu aspektów, co czytałem? Bo Pismo Święte mówi, że szczęśliwy ten, który czyta. Prawda? Pismo Święte. I tak czytałem, a później to słowo zaczęło mnie dotykać wewnętrznie i zaczęło mnie przekonywać, że jestem grzesznikiem. Że co z tego, że zostałeś uzdrowiony, skoro i tak idziesz do piekła. I po raz pierwszy w życiu zacząłem bać się piekła. I po raz pierwszy w życiu zacząłem rozważać, co się ze mną stanie, kiedy umrę. Bo kiedyś, jakby nie było, bym musiał umrzeć, prawda? Co się ze mną stanie, kiedy umrę, kiedy odejdę. I zacząłem obawiać się piekła jako miejsca realnego. A w Biblii nigdzie nie czytałem, że jest czyściec, czy jakieś takie miejsce pośrednie, do którego trafię, się wyczyszczę i pójdę do nieba. I zacząłem się obawiać. I zacząłem coraz więcej czytać, coraz więcej. Nasz dom też otworzył się na grupy domowe. I mieliśmy u nas grupę biblijną. I w pewnej środy, bo to było w środy, mieliśmy temat o oddaniu swojego życia Panu Jezusowi Chrystusowi. I taki, słuchając tego później, taki pełen determinacji i tak jak wiecie, tonący chwyta się, prawda, czegokolwiek, tak ja wyznałem, ale jak to może się stać, nie? Ja chciałbym Bogu służyć, chciałbym żyć dla Niego, chciałbym, aby wypełnił moje życie, by miało ono taki głębszy sens. I wytłumaczono mi, jak to może się stać i zacząłem się modlić. I później nastawał pokój Bogi w moim życiu, w moim sercu. Że cokolwiek się stanie, że jeśli wyjdę dzisiaj na zewnątrz i potrąci mnie ciężarówka z paliwem, to trafię do nieba. Niesamowity pokój zaczął gościć w moim sercu. Później coraz więcej czytałem Pisma Świętego, coraz pochłaniałem je jak gąbka wodę. Zacząłem również przybierać na wadze. Oczywiście bardzo powolnymi krokami, zanim dochodziłem do zdrowia. I wiecie, trafiłem do liceum. A to trafiłem też w takich dosyć dziwnych okolicznościach, bo moja mama generalnie jest bardzo żywiołowa, energiczna i potrafi wszystko załatwić. Nawet kiedy już inni sobie dają spokój, to mama potrafi wszystko załatwić. I tak starałem się do zawodówki, ale nie było dla mnie praktyk. Starałem się później do technikum, ale ze względu na moje oczy mnie nie przyjęto, bo to było technikum budowlane. To mówię, no dobra, tam nie chcę szkoły, nie? Ale moja mama poszła do dyrektorki, tam już długo po terminie, chyba za 2 tygodnie po terminie składania papierów, wykombinowała, że dostałem się do liceum profilowanego i strasznie nie cierpiałem szkoły. Miałem iść do szkoły, to wszyscy mi się nie chciało. Też ze względu takich, że się źle uczyłem. Ale kiedy przychodziłem ze szkoły, to plecak rzucałem i tak jak kiedyś chodziłem z przyjaciółmi na różne tam, powiedzmy, niuanse, tak później zacząłem czytać Pismo Święte, modlić się, po 3-4 godziny potrafiłem spędzać z Bogiem czas w pokoju, zjeść kolację i spać do szkoły na nowo. Ale później zacząłem przykładać się do nauki, która to coraz lepiej zaczęła mi wychodzić. Przeczytałem pierwszą lekturę, nie wiem, to chyba była Iliada, Odyseja, czy nie, Iliada albo Król Edyp. Na języku polskim jest tak, że od początku, prawda, od starożytności w liceum idzie. I byłem taki szczęśliwy, że mogłem przeczytać pierwszą lekturę w moim życiu. Zeszło. Ale mniejsza o to. Zacząłem coraz więcej, powiedzmy, przykładać się nauki, coraz więcej się uczyć. I tak w drugiej klasie zostałem najlepszym uczniem w szkole. A w trzeciej klasie zdobyłem stypendium prezesa Rady Ministrów, czyli premiera, za najlepsze wyniki w szkole. Odebrałem to stypendium w Warszawie, w Ministerstwie Narodowym. I to było niesamowite, niesamowite przeżycie. Za to stypendium mogłem sobie kupić komputer, na którego nigdy by mnie nie było stać. To musiał chyba tonę złomu sprzedać, żeby kupić sobie komputer. A tonę było ciężko uzbierać. Nie kradnąc, powiedzmy, nie kradnąc, tak? Bo kradnąć to jeszcze dało się to uczynić. Ale mogę sobie komputer kupić, który pozwoli mi później do przygotowania się do matury. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że aby pokazać, że z człowieka, który był po pierwsze niesamowitym wrakiem fizycznym, z żartem przez chorobę, Pan Bóg mógł mnie uzdrowić. Nie musiałem umrzeć, brać różnych leków i tak dalej. A poza tym też z wraku intelektualnego i z głąba po prostu, Pan Bóg mógł dokonać niesamowitego cudu, który później mógł być świadectwem. I kiedy w liceum, kiedy chodziłem do tego liceum, to ludzie mieli do mnie respekt. Z dwóch powodów. Z tego, że znali mnie z wcześniejszego życia i wiedzieli, że gdyby ze mną zadali, to by mieli przechlapane. Dlatego nikt się nawet nie odważył ze mną zadzierać. Ja też nikogo bym, powiedzmy, nie bił i tak dalej, ale bano się mnie. W takim pozytywnym stopniu. A drugim powodem tego, że z szacunkiem na mnie się zwracano, było moje dobre wyniki w nauce. I też to, że każdemu pomagałem. Starałem się pomagać, jak tylko mogłem. Jeśli to ma przerwa, ktoś mnie pytał, czy coś tam, sprawdziany pisałem i tak dalej. A więc pomagałem. Ale to mi dawało niesamowite pole do tego, aby móc zwiastować Ewangelię innym. Bo Pan Bóg też dał mi taką zdolność wtedy tego, żeby móc rozmawiać o Bogu i tak dalej. Nieraz wyskakiwałem tak jak z rękawa coś. Czy wiesz, że jak pójdziesz do piekła i tak dalej. I tak ludzie tak na mnie patrzeli jak na idiotę skończonego. Ale mogli słuchać, prawda? I widziałem wiele takich różnych reakcji, które naprawdę dotykało gdzieś to serce. Nie wiem, czy ktoś z tych ludzi się nawrócił. Nie mam na razie takich informacji. Ale wierzę, że jeżeli Boże Słowo to było, to ono wykona swoją pracę. Bo tak mówi Księga Izajasza. A więc miałem dostęp do nie tylko do uczniów, ale także do nauczycieli moich, którzy również pytali się o moje wyznanie, o to, że jestem inny, czemu jestem inny niż wszyscy, nie? Czemu, kiedy inni ściągają, ja nie ściągam, kiedy inni chodzą na wagary, ja przez 3 lata miałem 100% frekwencję, podczas gdy wcześniej więcej mnie w szkole nie było, jak byłem. Czemu jestem taki, a nie inny? I to też dawało mi, powiedzmy, pole do popisu, tak? Do tego, aby móc zwiastować ludziom Ewangelię. Ale też później nastał dosyć przykry dla mnie czas o tym, co chciałbym powiedzieć, bo trafiłem na studia do Torunia. Zacząłem studiować geografię. Zawsze mnie geografia interesowała niesamowicie. Uczyłem się tego, czego nie potrzebowałem się uczyć, na przykład mapy nieba, gwiazdy. Potrafiłem rozpoznawać gwiazdozbiory, w ten sposób wskazywać kierunki geograficzne i tak dalej, i tak dalej. Tego nie było mi potrzebne, ja się tego uczyłem, bo bardzo mnie interesowały mapy i geografia i w ogóle. I bez problemu dostałem się na studia do Torunia i poszedłem na te studia i diabeł mnie troszkę oszukał, troszkę, no bardzo mnie oszukał, a ja za tymi oszustwami poszedłem, nie słuchając się Bożej woli, bo było mi tam strasznie źle. Zaczęła powracać mi depresja, Poza tym nie miałem tam żadnych przyjaciół, trafiłem do zboru, w którym nie było młodzieży i miałem tego tak naprawdę dość. Przychodziłem do domu, byłem tam sam i to ta samotność powodowała różne rozmyślania, rozterki, które to mi coraz więcej problemów sprawiały i postanowiłem zrezygnować ze studiów. Przez ten czas, kiedy o tym myślałem, Pan Bóg niesamowicie mi słowo swoje posyłał dotyczące tego, aby ufać. Otwieram Biblię, a tam jest napisane wieście, nie? Albo ufajcie. Mówię, o nie, dosyć, nie? Już bałem się otwierać Biblię, bo mówię, znowu mi Pan Bóg coś powie, co mnie dobije, nie? I kiedy w przeddzień mojej decyzji opuszczenia Torunia zadzwoniłem do mamy i powiedziałem jej, że opuszczam Torunia. Mama mnie zachęcała, żebym tego nie robił. I przeczytałem mi, patrz, jaki psalm przeczytałem, co Pan Bóg mi powiedział. I tam w psalmie bodajże w 27 było napisane, bądź mężna, twoje serce niech będzie niezłomne, miej nadzieję w Panu, nie? Ja mówię, no nie, to coś mi Panie Boże dobił, nie? I odłożyłem tę słuchawkę i nie posłuchawszy tych słów musiałem, uciekłem z Torunia, tak? Jak pies pod kulonym ogonem. W mojej miejscowości nie ma pracy generalnie, a jeśli jest, to ciężka fizyczna praca. I przez długi okres nie mogłem znaleźć pracy, co mnie jeszcze bardziej dobijało, bo czułem się jak darmozjad. Poza tym moi rodzice biedni, to było problemem, żeby gdzieś tam, no wiecie. I w końcu znalazłem pracę, układałem kostkę brukową. I wiecie, po tej chorobie nie miałem nawet tak dużo sił, żeby to robić i kiedy zmuszano mnie zmuszano, kiedy musiałem wykonywać tą pracę, to było mi bardzo ciężko. Dobrze, że ta praca była państwowa, to wiecie, jak jest w państwówce, że tam godzinę robisz, pół godziny odpoczywasz, to jeszcze było pół biedy. Ale to było bardzo ciężkie. I konsekwencje muszę do tej pory odczuwać, bo nadal pracuję ciężko. Teraz zmieniłem pracę. Znaczy tamtą straciłem przez 7 miesięcy, nie miałem żadnej pracy. I obecnie pracuję w fabryce wyrabiającej gotowe elementy betonowe i żelbetonowe. Bardzo ciężka fizyczna praca, której nie polecam nikomu. Tym bardziej, że traktują człowieka jako maszynę, która musi wyrabiać bez odpoczynku i tak dalej. I też tam doznaję sporo prześladowań, bo osoby, z którymi pracuję, wszyscy są ze wsi. Bo to jest, ten zakład pracy jest 25 km od mojej miejscowości, tam wszyscy ze wsi są, a mentalność ludzi ze wsi jest taka, że jak coś jest inny, tym bardziej jeśli chodzi o wyznanie, to trzeba go zniszczyć i zaprzestać jakiegokolwiek świadectwa. I mi dokuczają w mniejszym bądź większym nieraz stopniu, co szczerze mówiąc mnie często boli i często chce mi się iść i złożyć wypowiedzenie z pracy. Jednakże odpowiedzialność za mnie, za moją rodzinę i za dzieciątko, które jest w łonie mojej żony, powoduje to, że tego nie robię. Ale mam nadzieję, że Pan Bóg niedługo to zmieni. Ale to, co jest dobre w tym wszystkim i gdzie dostrzegam plusy, to, że mogę zwiastować. Kiedy przyszedłem do tej pracy, to tam rozmawialiśmy z sobą. Ja mówiłem, że jestem studentem teologii protestanckiej. Wszyscy, o nie, opowiedz nam coś, nie? No i oczywiście mogę im Ewangelię zwiastować. Także większość zakładu, który liczy 200 osób, mogła słyszeć Ewangelię z moich ust. Poza tym też samochód, który mam, wcześniej był obklejony wersetami biblijnymi. Tak zawsze podjeżdżałem gdzieś tam pod przód mojego zakładu, a tam uwierz Pana Jezusa, On wypełni Twoją pustkę, czy coś takiego było napisane. Nie? Jakiś heretyk, czy coś. Nie? I to dawało sposobność też do rozmów i do zwiastowania Pana Jezusa Chrystusa. A obecnie jestem studentem 4. roku teologii w baptystycznym seminarium w Warszawie. Szczęśliwym mężem wspaniałej żony i szczęśliwym tatą już niedługo. I razem z teściem współpracujemy, powiedzmy, w kościele w Wisbarku. I też czasem mam różne wyjazdy, jak to też jest teraz. Cieszę się bardzo, że mogę mu służyć i słowem, i świadectwem, i obecnością, i fajnie z wami być. Niech Bóg was błogosławi. Amen.